Wykonało się powrót Chrystusa jako wypełnienie, dokończenie planu zbawienia. Pierwsze, co mnie zdziwiło, to takie zestawienie tego tematu. Przecież kiedy słyszymy słowa wykonało się, to zwłaszcza teraz w okolicach kwietnia, prawda, w okolicach obchodzonej przez większość chrześcijan Wielkiej Nocy, kojarzy się to ewidentnie z ostatnimi słowami Jezusa Chrystusa na krzyżu. A mamy rozważać temat wykonało się w kontekście powrotu Chrystusa, a nie bardziej w kontekście ofiary krzyżowej? Ale właśnie, bardzo ciekawe zestawienie. Naprawdę nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ale no, pozwala on dostrzec w Piśmie Świętym niesamowite rzeczy, niesamowite związki pewnych wydarzeń ze sobą. Rzeczywiście w Ewangelii Jana w 19 rozdziale 28 po 30 czytamy, że Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział, pragnę. I stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ale zachodzi pytanie, czy na Golgocie wykonało się wszystko? Czy słowa te świadczą, że wszystko, co było do wykonania dla zbawienia człowieka, zostało już wykonane? Czy na Golgocie plan zbawienia miał się zakończyć? Czy już nic więcej do zbawienia człowieka nie było potrzebne? Oczywiście, że nie. Chociaż słowa oczywiście, że nie są wcale dla wszystkich takie oczywiste. Pojawiają się nawet zarzuty w stosunku do adwentystów ze strony innych chrześcijan, gdy słyszą, że tam jeszcze nie dokonało się wszystko. Pojawiają się zarzuty, że umniejszamy oto ofierze Chrystusa, że traktujemy ją jako niewystarczającą dla zbawienia człowieka i jak w tym świetle w ogóle możemy się dalej uważać za chrześcijan. Ale chcę jasno i wyraźnie powiedzieć. Niczego ofierze Chrystusa na krzyżu nie umniejszamy. Ale nie możemy też zamykać oczu na oczywiste prawdy obecne w Piśmie Świętym, że ofiara Golgoty to był pewien etap realizacji planu zbawienia. Zgadzamy się, że kulminacyjny etap. Ale etap, który sam w sobie, bez etapów poprzedzających Golgotę i bez etapów następujących po niej, nie miałby żadnego zbawczego znaczenia. Plan zbawienia zostanie ostatecznie wykonany, gdy wszystkie kolejne etapy się dopełnią. Etapy wcześniejsze przed Golgotą to było bezgrzeszne życie, zanim powiem jeszcze wcześniejszy etap, bezgrzeszne życie. Czy Golgota i śmierć Chrystusa na Golgocie miałaby zbawcze dla nas znaczenie, gdyby Chrystus chociaż raz zgrzeszył? W ogóle gdyby zgrzeszył, już nawet nie mógłbym użyć wobec Niego słowa Chrystus, bo by nas od niczego nie wybawił. Bo zginąłby na Golgocie za własny grzech. Idea zastępstwa, gdy bezgrzeszny zastępuje grzesznych, runęłaby. Zmarłby za własny grzech i prawdopodobnie by nawet nie zmartwychwstał. A przynajmniej nie wtedy. A więc, żeby Golgota mogła mieć zbawcze znaczenie dla nas, musiało ją poprzedzać bezgrzeszne życie Jezusa z Nazaretu. Ale żeby Jezus mógł żyć bezgrzesznie, musiał ten etap poprzedzić inny jeszcze etap. Nazywany, chrześcijanie obchodzą to zawsze w grudniu, czyli innymi słowy, nazywają to Bożym Narodzeniem, ale innymi słowy chodzi o to, że ten, który był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, był posłuszny i to do śmierci krzyżowej. Przeto wielce wywyższył go Bóg, aby na jego imię zginało się wszelkie kolano, aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. W tym tekście z drugiego rozdziału listu do Filipian, od 5 bodaj po 11 czy 12 werset, jest w ogóle kilka etapów planu zbawienia naraz. Jest ten pierwszy, że ten, który był w postaci Bożej, przyjął postać sługi. Ten, który był Bogiem, przyjął postać człowieka. To się nazywa wcielenie. Przyjął ciało i stał się człowiekiem. Wcielenie, inkarnacja, to był ten pierwszy etap realizacji planu zbawienia. Potem to życie w posłuszeństwie, był posłuszny, czyli bezgrzeszne życie. Potem ta śmierć krzyżowa tam w tym wersecie widoczna. Ale potem widzimy jakieś kolejne etapy planu zbawienia. Jeszcze nie wszystkie w tym fragmencie, ale widzimy tam, że został wywyższony. To co to za etap planu zbawienia, który po krzyżu nastąpił? Nie bezpośrednio, ale po krzyżu. No, w samym wywyższeniu to widzimy w niebowstąpienie. A w idei, aby na jego imię zginało się wszelkie kolano, aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca, to tak na marginesie ten fragment z listu do Filipian jest cytatem z 45 rozdziału Księgi Izajasza. To tam jest mowa o tym, że na imię Mesjasza będzie się zginać wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Tam jest ta idea, o której czytaliśmy na początku tutaj, prawda? Pojednania nieba z ziemią. Ale to się stanie przy powtórnym przyjściu Chrystusa i tym wszystkim, co nastąpi po tym przyjściu. Domknięcie planu zbawienia. Pojednanie nieba z ziemią. W tym tekście z listu do Filipian te etapy są widoczne. Ale nie wszystkie etapy, bo oczywiście po ukrzyżowaniu bezpośrednio co nastąpiło? Niedługo będą święta z tego tytułu obchodzone. Zmartwychwstanie. Nawet apostoł Paweł rzuca taką myśl w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, że gdyby nie było zmartwychwstania, daremna byłaby nasza wiara. Znacie taki tekst, tak? Zobaczcie, nie ma tekstów w Nowym Testamencie, gdyby nie Golgota, gdyby nie ofiara krzyżowa, daremna byłaby nasza wiara. Ale jest tekst, że gdyby nie było zmartwychwstania, byłaby daremna. Co to oznacza? Że zmartwychwstanie ma co najmniej takie samo znaczenie jak ofiara Golgoty dla zbawienia człowieka. Oto powód, dlaczego mówimy, że na krzyżu wykonało się, coś się wykonało, ale nie wszystko. Oto powód, dla którego powiedziałem, oczywiście, że nie. że nie wszystko się jeszcze wykonało, bo musiało się jeszcze wykonać zmartwychwstanie, musiało się jeszcze wykonać w niebo wstąpienie, a z innych tekstów można jeszcze doczytać, że jak już w niebo wstąpił, to po co w niebo wstąpił? Żeby siedzieć z założonymi rękoma i nudzić się parę tysięcy lat do swego powtórnego przyjścia? Czy też czytamy, że wstąpił tam jako nasz arcykapłan do świątyni niezbudowanej rękami ludzkimi, aby się teraz wstawiać za nami. Czyli kapłańska, arcykapłańska służba Jezusa Chrystusa w niebiańskiej świątyni. To jest to, co dzisiaj robi Chrystus. Na czyją rzecz? Zbawienia grzeszników. Czy zbawienie się całkowicie wykonało na Golgocie? Czy też musiały nastąpić jeszcze pewne inne etapy planu zbawienia? A niektóre jeszcze trwają, a na niektóre jeszcze czekamy na to, na co czekamy. To na zakończenie arcykapłańskiej służby Chrystusa w niebiańskiej świątyni i to, co nastąpi potem, na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jest jeszcze taki jeden tekst w Nowym Testamencie, który wiele tych etapów planu zbawienia łączy w jednym tekście. To jest pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 3, werset 16. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Już pierwsze zdanie mówi, że to nie są łatwe zagadnienia, bo używa słowa tajemnica. Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, co to za etap planu zbawienia? Inkarnacja, wcielenie. Został usprawiedliwiony w duchu. Gdzie się dokonało usprawiedliwienie? Na krzyżu. Ukazał się aniołom. Dzień zmartwychwstania, aniołowie, prawda? Pierwsi, którzy go zobaczyli zmartwychwstałego. Był zwiastowany między poganami, uwierzono na niego na świecie, został wzięty w górę do chwały, w niebo wstąpienie. Tak? A więc widzimy raz jeszcze kolejny tekst dowodzący, że plan zbawienia to nie jest jakieś pojedyncze wydarzenie, pojedynczy czyn Chrystusa. To jest cały szereg powiązanych ze sobą wzajemnie, uzależnionych od siebie wydarzeń, z których każde musi być dopełnione, żeby człowiek został ostatecznie wybawiony. A zatem zgadza się, wykonało się. Coś się na krzyżu wykonało, ale też jeszcze się musi wykonać. Wykonało się, ale się jeszcze wykona. Jeśli komuś taka koncepcja nie pasuje, nie, trudno mu się z nią pogodzić. No jak to? Albo się wykonało, albo się nie wykonało. No a nie tak wykonało i jeszcze się wykona. To chcę wam powiedzieć, że Pismo Święte takich paradoksów zawiera jeszcze więcej. Że niby tak, a nie do końca. Czytamy w liście do Efezjan 2:8. Łaską zbawieni jesteście. Nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Łaską zbawieni jesteście. Według tego tekstu jesteśmy zbawieni? Czy dopiero mamy być zbawieni? No jesteśmy zbawieni. Ale za to w liście do Hebrajczyków 9:28 czytam. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, by zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Po co ma zbawiać tych, którzy są już łaską zbawieni? To nie paradoks? Zbawieni, ale jeszcze będzie raz zbawienie. Zbawieni, ale nie do końca. Zbawieni, ale jeszcze Pan Jezus musi przyjść, żeby ich zbawić. Ale to nie jedyny paradoks, jeszcze jest więcej. W Ewangelii Łukasza 17:20-21 czytamy: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Królestwo jest już, jak czytamy, pośród nas. To po co się modlimy, przyjdź królestwo Twoje? Jest pośród nas, a jeszcze ma przyjść. Wykonało się, a się ma jeszcze wykonać. Albo pierwszy list Jana, 5:12. Kto ma Syna w domyśle Bożego, ma żywot. Ten tekst mówi ma, czy mówi ma mieć? Kto ma Syna, ma, teraz, w tej chwili, ma żywot. A z drugiej strony czytamy w liście do Rzymian 2:7. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. No po co ma dawać, jak oni już mają? Bo kto ma Syna, ma żywot. A jednak okazuje się, że Chrystus ma przyjść, żeby dopiero wtedy dać żywot wieczny. Jakby nie było, chcę powiedzieć, że w Piśmie Świętym jest wiele takich miejsc, które wydają się być paradoksalne. Niby coś mamy, ale jeszcze nie do końca. Królestwo jest, ale jeszcze ma być. Wykonało się, ale ma się jeszcze wykonać. To tylko ilustracja, żebyśmy się nie zdziwili, kiedy mówię, że chociaż Golgota była kulminacyjnym punktem planu zbawienia, to jednak nie wykonało tam się wszystko, co dla zbawienia człowieka jeszcze do wykonania jest. Krzyż Golgoty był ewidentnie kulminacją planu zbawienia. Jezus wykonał to, co miał do wykonania za swojego pierwszego przyjścia. Ale nie wykonał jeszcze wtedy wszystkiego. Plan zbawienia się nie zakończył, miał trwać, i trwa dalej. Przed nami, jak powiedziałem, zakończenie służby Chrystusa w niebiańskiej świątyni i powrót Chrystusa jako dopełnienie i domknięcie planu zbawienia. Oto powód, dla którego w zasadach wiary naszego Kościoła, w zasadzie wiary dotyczącej powtórnego przyjścia Chrystusa, czytamy takie słowa na wstępie już. Powtórne przyjście Chrystusa jest błogosławioną nadzieją Kościoła i wspaniałym ukoronowaniem Ewangelii. Słowo ukoronowanie jakie ma znaczenie? No niekoniecznie, żeby kogoś uczynić królem. To jest jedno ze znaczeń. Ale ukoronować coś, to dopełnić, zamknąć, tak? Wypełnić coś, postawić kropkę nad i. Przyjście Chrystusa jest błogosławioną nadzieją Kościoła i wspaniałym ukoronowaniem Ewangelii. Dlaczego? Powodów można by mnożyć, ale sama zasada wiary mówi dalej. Cytuję, gdy Chrystus powróci, sprawiedliwi spośród umarłych zostaną wzbudzeni z martwych i wspólnie z żywymi sprawiedliwymi zostaną uwielbieni i wzięci do nieba. Niesprawiedliwi natomiast umrą. Jeśli treścią Ewangelii jest to, żeby pojednać grzeszników z Bogiem i żeby ci, co mieli umrzeć, mogli żyć, to się dopełni dopiero w powtórnym przyjściu Chrystusa. Bo dopiero o nim czytamy w Ewangelii Jana 14, rozdział 1-3. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, wrócę znów i wezmę was do siebie, abyście i wy byli, gdzie ja jestem. Jak długo? Ten tekst jeszcze nie mówi, jak długo mamy z nim być. Ale mówi inny tekst. 1 Tesaloniczan 4,17. I tak zawsze będziemy z Panem. Dostaniemy życie wieczne, będziemy z nim i to na zawsze. Nie zostaniemy pozostawieni w naszych lękach, w naszym strachu o życie. Chrystus powróci, weźmie nas stąd i Jego lud odtąd będzie zawsze z Nim. Dlatego Paweł w liście do Tytusa 2:13 nazywa to przyjście błogosławioną nadzieją objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Stąd też widzicie, dlaczego takie, a nie inne sformułowania w naszych zasadach wiary. One są parafrazą tekstów biblijnych wręcz. Powrót Chrystusa to błogosławiona nadzieja. To zbawienie dla tych, którzy będą czekać na ratunek. To ratunek od zagłady, którą ten świat sam sobie gotuje. I z każdym dniem widzimy to coraz bardziej. W różnych sferach życia. Dlatego czytamy też w liście do Kolosan 3:4, gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i wy okażecie się z Nim w chwale. Czytamy więc nie tylko i czekamy nie tylko chwalebnego pojawienia się Chrystusa, ale czekamy również i tego, byśmy my razem z Nim mogli okazać się w chwale. W ogóle od powtórnego przyjścia Chrystusa, gdybyśmy tak chcieli wszystko podsumować, to tam można wiele elementów wykazać, dlaczego ono jest chwalebne i jest błogosławioną nadzieją. Ale tak naprawdę, gdybym każdego z was chciał pytać, dlaczego ty czekasz na powtórne przyjście Chrystusa? Czego ty się po nim spodziewasz? Dlaczego dla ciebie będzie to błogosławiona nadzieja? To myślę, że gdybym tak powiedział, powiedz mi tylko jedną albo dwie rzeczy. Dlaczego? To pewnie by się te odpowiedzi różniły. Każdy z nas spodziewa się czegoś, co jest najdroższe jego duszy. Ktoś, komu umarł, ktoś bliski i kochany, będzie czekał powtórnego przyjścia, żeby tego bliskiego, kochanego zobaczyć, mieć choć szansę zobaczyć go ponownie. Ktoś, komu nikt jeszcze z bliskich tak kochanych nie umarł, będzie czekał pewnie czegoś innego. Mnie tu kiedyś na to miejsce przyprowadziła idea Bożej sprawiedliwości. Oczekiwania Bożej sprawiedliwości. Ja to już nie raz opowiadałem, więc nie będę w szczegóły wchodził, ale gdy się tej przyszłości, tego co po śmierci, jako młody człowiek bałem, a nie bardzo byłem osadzony mocno w wierzeniach religijnych, które by mi to rozświetlały jakoś, i poszukiwałem odpowiedzi w jakichś książkach życie po śmierci czy życie po życiu. I tam mnie przekonywano, że właściwie to nie ma co się śmierci bać, bo to tylko przejście w inny stan istnienia. Śmierć jest tylko przejściem. I że właściwie nie ma tam żadnego sądu. A więc według tego powiedzenia polskiego hulaj dusza, piekła nie ma, tak? I taka była moja krótkotrwała euforia z tego powodu, że to takie miłe, takie dobre, takie ciepłe, prawda? Nie ma żadnego sądu, nie ma się czego bać. Ale bardzo szybko przyszła refleksja. Zaraz. Jak to tak w ogóle? Tak żadnego sądu, tak żadnej sprawiedliwości? Czyli ci wszyscy, którzy tutaj na tym świecie popełnili tyle zła i nie sięgła ich ręka ludzkiej sprawiedliwości i do samego końca, do śmierci czynili zło, krzywdę innym ludziom, mają tam po prostu od tak żyć sobie dalej bez konsekwencji? To jak takie ma być niebo, to ja się z niego wypisuję. To ja z tego pociągu wysiadam. Mnie tu przyprowadziło to ta idea Bożej ponadczasowej sprawiedliwości, gdzie powtórne przyjście Chrystusa będzie realizacją tej ponadczasowej sprawiedliwości. Niesprawiedliwi umrą, nie zmartwychwstaną albo umrą po drugim zmartwychwstaniu ostatecznie. Tak? Już nie wchodzę w szczegóły tej teologii, ale tak jest napisane. Sprawiedliwość Boża zapanuje. Chrystus przyjdzie, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja tego oczekuję od powtórnego przyjścia Chrystusa do dzisiaj. Idea Bożej sprawiedliwości jest dla mnie niezwykle pociągająca. Nie dlatego, żebym doznał jakichś specjalnych sam osobiście od kogoś cierpień, ale już w mojej rodzinie bym parę osób takich znalazł. I ich doświadczenia z II wojny światowej i po II wojnie światowej, krzywd im czynionych. Przecież nawet Pismo Święte zawiera taki fragment, gdzie jest powiedziane, gdzie dusze spod ołtarza wołają: kiedyż, o Panie Sprawiedliwy, przyjdziesz i pomścisz nasze krzywdy, i tak dalej, tak? I to się stanie w powtórnym przyjściu Chrystusa. Ale być może wy oczekujecie innych rzeczy. Ja podzieliłem się tym, czego ja oczekuję. Dlaczego dla mnie powtórne przyjście będzie błogosławioną nadzieją i dlaczego na nią czekam? A więc można podsumować to, co czeka wiernych Bożych, gdy powróci Chrystus, że dostąpią zbawienia, chwały i czci, nieśmiertelności, życia wiecznego, przebywania w obecności Boga już na zawsze. Ale to jeszcze nie wszystko. W drugim liście Piotra 3,13 czytamy, że oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w której mieszka sprawiedliwość. To jest to, o czym przed chwilą mówiłem. To jest dla mnie powód, jeden z najważniejszych, dla których na to oczekuję. Ale to też nie wszystko jeszcze. Czytamy w Księdze Daniela, rozdział 7, werset 22 i 27, że prawo zostanie wreszcie przyznane świętym Najwyższego, że otrzymają oczekiwane królestwo. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego, jego królestwo królestwem wiecznym. Wszystkie moce będą mu służyć i będą mu poddane. Prawo zostanie przyznane świętym Najwyższego. Tym, którym za życia na tej ziemi często prawa były odbierane. My na szczęście dzisiaj żyjemy w czasach i w kraju, w którym władza stara się w miarę respektować prawa wyznawców mniejszości religijnych. Ale też nie tak absolutnie i nie tak zawsze. Znam ludzi, którzy 2 lata po zakończeniu medycyny nie mogli rozpocząć zawodu, bo nie mogli stanąć do egzaminu medycznego. Bo im odmawiano przeniesienia egzaminu na inny dzień niż ich święto religijne. W końcu tu, w Łodzi, doszło do wielkiego zwycięstwa, gdzie dla 1400 osób przełożono egzamin medyczny na inny dzień niż sobota, z uwagi na dwoje adwentystów. Ale to są nadal sytuacje raczej wyjątkowe niż powszechne. Nadal jest wielu takich adwentystów, którym się takich praw odmawia. Ale są też na świecie ludzie, którym tylko dlatego, że są chrześcijanami, odmawia się praw do życia. Są więzieni w Pakistanie tacy, którzy za to, że dzielili się troszeczkę Ewangelią i pozwolili komuś przeczytać fragment Pisma Świętego, siedzą już kilka lat w więzieniu. I mają wyrok śmierci za obrazę islamu, za obrazę Allaha. Ale przyjdzie taki czas, że prawo zostanie przyznane świętym Najwyższego i święci otrzymają królestwo. Przyjdzie taki czas, że, jak mówi Daniel, roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Dla współczesnego świata gwiazdy to są w Hollywood, dla których raz w roku rozwija się dywan, żeby wręczyć im jakieś Oscary. Cały świat na to patrzy, podziwia. Ale przyjdzie taki czas, że pierwsi staną się ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Prawo będzie przyznane świętym Najwyższego i to oni okażą się prawdziwymi gwiazdami na sklepieniu niebios. I nie dywany będą przed nimi rozpościerane, ale droga mleczna. Przyjdzie taki czas i dlatego powrót Chrystusa jest błogosławioną nadzieją. Ostatecznym celem planu zbawienia jest połączenie wszystkiego, co teraz jeszcze jest podzielone, w Bogu. A przede wszystkim połączenie tych, którzy kiedyś byli lub dziś jeszcze są oddzieleni od Boga przez grzech. Jednym słowem, ostatecznym planem, celem planu zbawienia jest pojednanie grzeszników z Bogiem. I tutaj ostatnie dwa wersety, które nam to naświetlą. Ten cytowany na początku kazania. Z listu do Efezjan, rozdział 1, 9-10. Które połączą nam te dwa wielkie wydarzenia, czyli krzyż i powtórne przyjście Chrystusa. Oznajmiwszy nam, według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, żeby z nastaniem pełni czasów wykonać ją w Chrystusie. Czytamy, że z nastaniem pełni czasów miała być wykonana wola Boża w Chrystusie. Bóg ma jakiś plan, jakąś swoją wolę, którą chce wykonać. Kiedy ma być wykonana? Ostatecznie? Z nastaniem pełni czasów. Czy gdy Chrystus na krzyżu umierał, już nastała pełnia czasów? Wydaje się, że jeszcze nie. W historii zbawienia to był jakiś moment, ale to jeszcze nie była ta pełnia czasów. Czas się jeszcze nie skończył. Było trzęsienie ziemi. Niebo się zaćmiło, ale czas się jeszcze nie zatrzymał, nie skończył. Ale ta wola Boża ma być wykonana z nastaniem pełni czasów w Chrystusie. I dalszy fragment mówi na czym, o co chodzi w tym wykonaniu woli Bożej. Ma dojść do czego? By połączyć w jedną całość wszystko, co jest na niebiosach i to, co na ziemi w Nim. To, co jest w świętym niebie z tym, co jest na grzesznej ziemi, ma być połączone w Chrystusie. I to jest ta wola Boża, która ma być wypełniona, ten plan zbawienia, który ma być wypełniony. Kiedy? Z nastaniem pełni czasów. Ten tekst wskazywałby nam, że to pojednanie pełne ma nastąpić przy przyjściu Chrystusa. Ale teraz ten tekst, który przeczytam, powiąże nam to z krzyżem. List do Kolosan, rozdział 19, 20, a właściwie po 22. Też o pojednaniu, też w Chrystusie, ale z naciskiem na krzyż. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się. Czytamy o tym samym? Dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Tu czytamy o pojednaniu, które ma nastać, wcześniej czytaliśmy o pojednaniu, które ma nastać z nastaniem pełni czasów, a tu o pojednaniu, które nastało albo też nastanie dzięki krwi krzyża Jego. I was, którzy byliście niegdyś mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze były złe, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć. To jakbyśmy czytali, że do pojednania już doszło na krzyżu, gdzie jego ciało zostało złożone w ofierze. Ale z drugiej strony dalej czytamy, aby was stawić przed obliczem swoim, jako świętych, niepokalanych i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii. Pojednał nas, ale z drugiej strony chce nas teraz stawić przed obliczem swoim, jako nienagannych, niepokalanych. A co to wam przypomina? Czy aby nie tekst, żeby duch wasz, dusza i ciało były w całości, w czystości przygotowane jako nienaganne, doskonałe. Na jakie wydarzenie? Na przyjście Pana. To jest ten moment, że staniemy przed Jego obliczem. Jako święci, nienaganni. Nie własną nienagannością i czystością i świętością, ale czyją? Jego. Jego sprawiedliwością, którą przyjmiemy przez wiarę. A więc widzicie, w tych dwóch tekstach, Kolosan i Efezjan, łączy nam się w tym pojednaniu w Chrystusie idea krzyża z ideą powrotu Chrystusa. Na krzyżu to pojednanie zostało zapoczątkowane, ale zostanie dopełnione powrotem Chrystusa. Krzyż Golgoty jest jak wyjście z Egiptu. Niewątpliwie wyjście z Egiptu było wybawieniem. Tak jak krzyż Golgoty mówimy zbawieniem. Gdy wychodzili z Egiptu, było wybawienie z niewoli egipskiej, było złożenie baranka paschalnego. A czyż Chrystus nie jest barankiem, który umarł na naszą Paschę? Jak mówi Paweł dzisiaj do Koryntian? Ale czy wyjście z Egiptu było już wejściem do Kanaanu? Jeśli wyjście z Egiptu było wybawieniem, to czym było wejście do Kanaanu 40 lat później? Jak nie skonsumowaniem wybawienia? A więc wyjście z Egiptu, choć było wybawieniem, nie było jeszcze wejściem do Kanaanu, do ziemi obiecanej. Przed nami też niebiański Kanaan. Nowa ziemia, w której mieszka sprawiedliwość. Żeby do niej wejść, trzeba najpierw wyjść z Egiptu. Trzeba najpierw pozwolić i zaakceptować fakt, że jakiś baranek został zabity. Trzeba krwią tego baranka pomazać, jak w Egipcie, drzwi, że gdyby przejdzie anioł śmierci, żeby nie dotknęła nas, żebyśmy byli wyratowani krwią baranka, który gładzi grzechy tego świata. Kanaan niebiański przed nami, powtórne przyjście, wzięcie nas do domu Ojca przed nami. Nowa ziemia, w której mieszka sprawiedliwość, jest przed nami. Ale czy już wyszedłeś, bracie i siostro, drogi przyjacielu, z Egiptu? Czy już pozwoliłeś, żeby prawdziwy baranek, który gładzi grzechy tego świata, omył twoje serce swoją krwią? Czy już przyjąłeś i zaakceptowałeś ofiarę Chrystusa na krzyżu? Plan zbawienia ma swoje etapy. O ich realizację martwi się Pan Bóg i pilnuje, żeby zostało wszystko dokładnie zrealizowane. Ale jeszcze każdy z nas ma indywidualny plan zbawienia. Do każdego z nas jeszcze Duch Święty mówi, czy już wiesz, że jesteś grzesznikiem? Czy wiesz, że ratunek jest tylko u mnie? Że jest w ofierze krzyża? Czy przyjmujesz ją przez wiarę? Czy pomazałeś krwią baranka, który gładzi grzechy tego świata, drzwi swego serca? Jeśli chcesz żyć wiecznie w niebiańskim Kanaanie, musisz najpierw przyjąć ofiarę tego baranka. Na jakim etapie ty jesteś, drogi bracie i siostro, swojej drogi do zbawienia, którą przygotował ci Bóg? Co Bóg miał wykonać, wykonał. I jeszcze wykona. Ale czy ty już przyjąłeś to, co dla ciebie Bóg przygotował? Zastanów się. Amen.